Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Wracam do Was po krótkiej przerwie i tak sobie pomyślałam, że fajnie by było teraz nagrać jakiś dłuższy odcinek, dlatego też trochę dłużej czekaliście na to, aby właśnie ten odcinek się pojawił. Bo plan był taki, żeby ten odcinek był dłuższy niż godzina. Nie wiem, ile finalnie nam wyjdzie, ale podejrzewam, że na pewno ten punkt będzie spełniony. Więc mam nadzieję, że jakoś Wam w ten sposób tę przerwę wynagrodzę. Przypominam też, że jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na kanale, co dzieje się też u mnie, to zapraszam Was na moje social media, czyli Instagram Kryminalne albo na stronę Facebooka Kryminalne Historie. Mam nadzieję też, że dosyć dobrze znosicie te upały. Ja przyznam, że trochę na moją pracę wpływają, zdecydowanie zmniejszają moją produktywność, a ja liczę, że nie będzie to jakoś bardzo słyszalne w odcinku. Jeżeli jednak byłyby jakieś mankamenty, no to z góry liczę na Waszą wyrozumiałość. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Historia, którą dzisiaj omówię, w zasadzie składa się z dwóch spraw, które pozornie wydawały się być niepowiązane, to jednak po latach wyszło, że mają ze sobą wiele wspólnego. Ale o tym przekonacie się później sami. Na razie zacznijmy od 1993 roku i pewnego regionu Włoch, który nazywa się Basilicata. Jak wyobrazimy sobie Włochy jako but, jako ten kozak, to mniej więcej jak mamy łuk i śródstopie, to mniej więcej w tym miejscu znajdziemy ten obszar. Jest to obszar górzysty i głównie kojarzony z Materą, ale oczywiście nie jest to jedyne miejsce, które warto tam zobaczyć. Obecnie zamieszkuje go około 600 tysięcy osób. Jest to też raczej region biedny, który bardzo ucierpiał w czasach II wojny światowej. A co za tym idzie, do lat 50. niektórzy mieszkali dalej w jaskiniach. Stolicą tego regionu jest miasto Potenza. I to właśnie tutaj, w niedzielny poranek 12 września 1993 roku, Eliza Klaps była widziana po raz ostatni w jej życiu. Eliza była 16-latką, pochodziła z Potensy, z bardzo religijnej rodziny. Była uczennicą trzeciej klasy liceum. Ogólnie rodzina była ze sobą bardzo zżyta, panowały tam dosyć dobre relacje, miała jeszcze dwóch starszych braci, żyli skromnie, ale ogólnie było im dobrze, można powiedzieć, że byli szczęśliwi. Ojciec Elizy miał własny biznes, prowadził sklep, którym sprzedawał papierosy. Ogólnie wszystko w życiu nastolatki się układało dosyć pomyślnie, można powiedzieć, że pojawiła się tylko taka jedna przeszkoda, bo jeśli chodzi o takie egzaminy, które potem miały być znaczące odnośnie studiów, to Eliza sobie z nimi w pierwszym terminie nie poradziła i przystąpiła do poprawkowych. Ale nie było tak, że była to jakaś tragedia, że rodzice byli na nią za coś źli, czy coś w tym stylu. Wręcz odwrotnie, miała pełne wsparcie rodziny. Zwłaszcza, że już te egzaminy poprawkowe bardzo dobrze jej poszły i tak naprawdę otworzyły jej drogę do spełnienia jej marzenia. A dokładnie dziewczyna myślała o tym, aby swoją przyszłość związać z medycyną. Niedzielny poranek 12 września niczym się nie wyróżniał. A może jedynie tym, że Eliza powiedziała, że na mszę pójdzie dzisiaj z koleżanką, z którą umówiła się około godziny 11:30. Natomiast to też nie było nic nadzwyczajnego, bo to nie było tak, że za każdym razem cała rodzina musiała iść na mszę, raczej chodziło o to, żeby po prostu na nią iść, ale nie było takiego zobowiązania, że muszą iść całą piątką. Nastolatka umówiła się z Elianą w kościele Trójcy Przenajświętszej, który znajdował się w centrum miasta. Akurat około 11:30 kończyła się poprzednia msza, więc zaraz miała zacząć się następna. I po tej mszy dziewczyny razem miały wrócić do domu Elizy i tam zjeść obiad z jej rodziną. Tylko że ostatecznie w domu nastolatki pojawiła się sama Eliana i nikt nie wiedział, gdzie jest Eliza. Początkowo zniknięcie nastolatki wydawało się niewytłumaczalne. Przecież poszła do kościoła na mszę. Dlaczego dziewczyny się rozdzieliły i dlaczego nie ma ich teraz razem? W domu na nastolatki czekali rodzice Elizy, czyli Antonio i Filomena, oraz jej dwaj bracia, Luciano i Giuda. Eliza była znana ze swojej punktualności i zawsze informowała, jeżeli z jakiegoś powodu miała się spóźnić. Dlatego to zachowanie było dla nich naprawdę dziwne. W tym dniu miała na sobie niebieskie spodnie i biały sweter, który zrobiła jej mama. Miała też charakterystyczne okulary w cienkich oprawkach, które były takim jej znakiem rozpoznawczym. Do tego charakteryzowała się gęstymi, ciemnymi włosami, które najczęściej były rozpuszczone i kończyły się w okolicach ramion. Jak to nastolatka, bywała naiwna, ufna, ale do tej pory nie wydarzyło się nic takiego, co mogłoby niepokoić jej rodziców. Była bardzo zaangażowana w życie kościoła, śpiewała w chórze katedralnym. a cały wolny czas poświęcała nauce, bo kiedyś chciała być lekarką. Marzyła też, że wyjedzie do Afryki i tam będzie działała w ramach organizacji non-profit i pomagała innym. Dlatego gdy Eliana zapukała do domu państwa Klapsów i powiedziała o tym, że rozdzieliła się z Elizą, nikt nie mógł w to w zasadzie uwierzyć, było to wręcz niewyobrażalne. Ale początkowo rodzina założyła, że może w tym kościele po prostu dziewczyny się rozdzieliły, na przykład w trakcie przyjmowania komunii, jedna stanęła w jednym miejscu, druga w drugim i z tego powodu potem się nie znalazły. Dlatego jeden z braci Elizy postanowił pójść pod ten kościół i rozejrzeć się, czy przypadkiem nie ma gdzieś tam nastolatki, bo może na przykład cały czas czeka na Alianę. Na miejscu było sporo osób, w zasadzie były tam tłumy, ale nigdzie nie było jego siostry. Powoli kierował się więc do domu, cały czas rozglądając się, czy gdzieś jej nie wypatrzy, ale nie było po niej śladu. Zbliżała się już 14, o tej godzinie wszyscy mieli zasiąść do stołu, więc tym bardziej niepokój się pogłębiał. Starszy z braci Judah postanowił w końcu poprosić swoich znajomych, aby pomogli mu w poszukiwaniach i jeszcze raz przeczesał okolice kościoła. Mimo, że tym razem dziewczyna szukała dużo więcej osób, to i tak nie natrafiono na żaden ślad. Nikt jej nie widział, nikt jej nie kojarzył. Zupełnie nie było punktu zaczepienia. W tej sytuacji Judah postanowił jeszcze raz zapytać Elianę, jak to w zasadzie było, jak one się rozdzieliły i jak to się stało, że straciły się z oczu. Wtedy też Eliana poczuła się zakłopotana, zaczęła wodzić oczami po ziemi, ale w końcu podniosła głowę i powiedziała, że nie była do końca szczera. I że tak naprawdę nie były na żadnej mszy, a to ich spotkanie miało być przykrywką dla innego spotkania Elizy. Okazało się, że w tym czasie dziewczyna umówiła się z pewnym chłopakiem. I nie wiem, czy to było źle widziane w domu, czy po prostu Eliza była na etapie, że wstydziła się mówić rodzicom, że chciałaby się spotkać z kolegą, ale postanowiła, że nie powie im prawdy. Dlatego też poprosiła Elianę, aby ta ją kryła. Plan był taki, że umówią się na mszę, tylko że oczywiście na tę mszę nie pójdą. Natomiast po mszy pójdą do rodziców Elizy i tam zjedzą wszyscy razem obiad. Wydawało się, że to całkiem niewinny plan w końcu, co mogłoby się wydarzyć podczas niecałej godziny. Dlatego Eliana, chcąc być dobrą przyjaciółką, postanowiła pomóc Elizie. Gdy rodzina Elizy poznała szczegóły o tym, jak naprawdę wyglądały te ostatnie chwile nastolatki, to była po prostu w szoku. Teraz jednak bardziej rozumieli, dlaczego do tego zaginięcia doszło. Najważniejsze jednak było teraz ustalić, kto w takim razie spotkał się z Elizą i czy po prostu gdzieś poszli i zapomnieli o tym, że już czas wracać do domu, czy jednak stało się coś gorszego. W końcu udało się ustalić, że osobą, z którą umówiła się Elisa, był Danilo Restivo. Był to 21-letni student stomatologii. I choć może już sobie pomyśleliście, że w takim razie była to jakaś randka, że Elizie na nim zależało, to jednak tak nie było. Tak naprawdę to on ją trochę tak męczył, chodził za nią, aż wymęczył. Nastolatka wiedziała, że darzy ją jakimś romantycznym uczuciem, ale uważała go za dosyć dziwnego. Mimo tego w końcu ta jego wytrwałość się opłaciła, i gdy powiedział, że chciałby jej dać prezent za to, że tak pomyślnie zdała te egzaminy, to pomyślała, że dobra, chociaż tyle może dla niego zrobić i się z nim spotka. Nie znalazłam informacji, jak to się stało, że się spotkali po raz pierwszy, jak się w ogóle poznali, ale nie było to jakieś wielkie miasto, więc być może po prostu kojarzyli się z widzenia. I potem jakoś do niej zagadał. I tak też zaczęła się ta znajomość. Ale to oczywiście takie moje przypuszczenie. Ogólnie mężczyzna zachowywał się w bardzo specyficzny sposób, bo ten jego pomysł z prezentem był w zasadzie takim rutynowym działaniem, jeżeli chodzi o zagadywanie do dziewczyn. To była jego taka metoda, aby umówiły się z nim na randkę. Natomiast to nie było jedyne jego dziwne zachowanie. Miał też w zwyczaju wydzwaniać do dziewczyn, które mu się podobały i na przykład robić głuchy telefon albo puszczać im utwór dla Elizy Beethovena. Do tego miał jeszcze naprawdę dziwny zwyczaj. Otóż bardzo często potajemnie w autobusie obcinał smyki włosów różnych kobiet, a następnie zachowywał je sobie na pamiątkę. Zawsze też miał przy sobie nożyczki. I nie do końca też radził sobie z odrzuceniem. Gdy już się umówił z jakąś dziewczyną i dał jej prezent, a ta nie była zainteresowana dalszą relacją, to wtedy stawał się agresywny. W tamtym czasie mieszkał jeszcze ze swoimi rodzicami. Jego ojciec był dyrektorem lokalnego oddziału Biblioteki Narodowej, więc żyło im się dosyć dobrze. Danilo był też opisywany jako samotnik. Miał niewielu przyjaciół, ale raczej rzadko spędzał z nimi czas. Wolał skupiać się na tym, aby umówić się z jakąś dziewczyną na randkę. Jego znajomi uważali, że on też nie za dobrze dogaduje się z ludźmi. Zdecydowanie odstraszał ludzi zamiast ich przyciągać. Mimo tego nie wydawał się groźny, a przynajmniej Elizie nie wydawał się groźny. Dlatego też dziewczyna postanowiła się z nim umówić. Spotkali się pod kościołem więc tak naprawdę też było to bezpieczne miejsce. Nie sądziła, że coś jej tam może grozić. Podobnie uważała jej przyjaciółka, dlatego tak chętnie zgodziła się ją kryć. Poza tym miało się zobaczyć za godzinę, zaraz po tym, jak skończy się msza. Ale tak się nie stało. Tego samego dnia, około 13:45, Danilo zgłosił się na pogotowie. Jak się okazało, miał dosyć poważną ranę przedramienia, która cały czas krwawiła i twierdził, że po prostu przewrócił się, gdy przechodził przez plac budowy niedaleko kościoła. Początkowo owinął tę ranę swoją kurtką, ale jak wrócił do domu i jego bliscy zauważyli, że cały czas krwawi, to namówili go, aby zgłosił się do lekarza. Na pogotowiu ta rana została opatrzona, założono mu szwy, założono mu opatrunek i wypuszczono do domu. Później, gdy mężczyzna był przesłuchiwany przez policję, to twierdził, że do wypadku doszło trochę w innych okolicznościach, a mianowicie, że spadł ze schodów ruchomych. Nosił też w tamtym momencie okulary, a policjantom wydało się to dosyć dziwne, że przy takim upadku jedyną raną, jaką odniósł, była właśnie ta rana przed ramienia, a na przykład okulary się nie potłukły. Jeśli chodzi o te ubrania, które w tamtym momencie były zakrwawione, które miał na sobie, policjanci oczywiście chcieli je wziąć do zbadania, tak po prostu zapytali, czy oddałby je, natomiast jego ojciec powiedział, że jeżeli nie ma nakazu, to absolutnie nie ma takiej możliwości. A że w tym momencie Danilo występował jako świadek, to nie było takiej możliwości. Mężczyzna dosyć szybko znalazł się w kręgu zainteresowań policji, dlatego że jako ostatni widział Elizę żywą. Natomiast na tym etapie, jak wspomniałam, był przesłuchiwany jako świadek i w zasadzie nie było żadnej podstawy, aby to się zmieniło. Zacznijmy jednak od tego, jakie wyjaśnienia złożył mężczyzna, a potem opowiem wam jeszcze, co takiego podejrzanego na jego temat znaleźli śledczy. Więc według Danilo spotkanie z Elizą było w zasadzie kilkunastominutowe, może 15. Mężczyzna twierdził, że Eliza była jego przyjaciółką i chciał się jej poradzić. Usiedli przy ołtarzu i tam przez chwilę rozmawiali. Twierdził też, że dziewczyna powiedziała mu, że sama nie do końca jest szczęśliwa, że ma jakieś problemy w domu i że może wyjedzie do Neapolu. W zasadzie był jedyną osobą, która tak twierdziła, ale na tym etapie była to bardzo istotna informacja, bo wciąż nie wiadomo było, czy Eliza żyje, czy jest zaginiona, czy może sama uciekła. Też jak tylko rodzina Elizy potwierdziła, że dziewczyny nigdzie nie ma, to od razu zgłosili jej zaginięcie na policji. A że już wiedzieli, kto był ostatnią osobą, z którą się spotkała, to od razu te informacje policjantom przekazali. Było też tak, że brat nastolatki postanowił osobiście przejść się do Danilo i z nim porozmawiać. Mężczyzna twierdził, że on absolutnie nie wie, co się wydarzyło później z nastolatką, bo rozmawiali jakieś te 15 minut, a potem każde poszło w swoją stronę. On na przykład poszedł się pomodlić, więc już nie za bardzo widział nawet, w którą stronę Eliza poszła. Brat Elizy uważnie go wysłuchał, ale zwrócił uwagę na opatrunek, który mężczyzna miał na ręce. Postanowił więc go zapytać, co takiego się stało, skąd taka rana, bo wyglądała na świeżą. I wtedy Danilo mu powiedział, że on się potknął po prostu na placu budowy i potem musiał iść do szpitala, aby mu odpowiednio ją opatrzyli. I dokładnie to samo potem rodzina Elizy opowiedziała na lokalnym posterunku policji. Lecz od razu ustalili, że Danilo jest podejrzany i że faktycznie jakoś dziwnie brzmi ta jego wersja. A do tego jeszcze dodać te dziwne zachowania mężczyzny, to już naprawdę robi się to wszystko bardzo dziwne. Choć jeszcze na tym etapie policjanci zakładali, że przecież Eliza była nastolatką i jest duża szansa na to, że gdzieś poszła z jakimiś znajomymi albo sama postanowiła, że na chwilę zazna życia i niedługo wróci. Czyli właściwie taka standardowa formułka, jaką się mówi rodzinom, gdy zaginie nastolatka czy nastolatek. Oczywiście dla rodziny to było bardzo frustrujące, bo doskonale wiedzieli, że ich córka była posłuszna, że zawsze mówiła, gdzie jest, była dobrze wychowana i na pewno tak by im nie zrobiła. Choć myślę, że z drugiej strony jest wiele takich sytuacji, że właśnie rodzina się upierała, że dana osoba jest taka i taka, a potem się okazywało, że tak naprawdę jej nie znali. Więc nie dziwię się policjantom, że zakładali także i te wersje, że po prostu dziewczyna postanowiła na chwilę gdzieś zniknąć. Bo jak tak się przyjrzymy rodzinie państwa Klapsów, to wychodzi na to, że dosyć krótko trzymali swoje dzieci, a przynajmniej Elizę. I być może ta chciała po prostu na chwilę poczuć się wolna. Bo w opisie oczywiście to brzmi dosyć dobrze, że była religijna, że tutaj się tylko uczyła, że śpiewała w kościelnym chórze. Ale może przyznacie, może się ze mną zgodzicie, że brzmi to dosyć zbyt idealnie. Dlatego też dobrze, że policjanci chcieli zbadać różne wątki. Jeśli chodzi o Filomenę, mamę Elizy, to ona od początku wiedziała, była przekonana, że z tym coś miał wspólnego Danilo. Jak tylko się dowiedziała, że to z nim jej córka się spotkała, to niemal od razu poczuła, że on stoi za jej zniknięciem. Choć policjanci przesłuchali mężczyznę, zdaniem kobiety niezbyt dokładnie. Uważała, że powinni go lepiej przesłuchać, dlatego wielokrotnie zwracała się do nich z taką prośbą. Tylko że na razie nie było żadnych dowodów na to, że coś się Lizie stało. Nie było też dowodów, że Danilo był w jakikolwiek sposób z tym związany. Na razie policjanci musieli przyjąć jego wersję, że gdy się rozstawali, to nastolatka jeszcze żyła. Natomiast w trakcie przesłuchania Restivo wydawał się być niespokojny. Zdecydowanie pociły mu się dłonie, był jakiś taki wzburzony, też tak ciągle dotykał tę swoją ranę, właściwie już opatrzoną, ale jakoś cały czas ją tam sprawdzał. Jakby jego mowa ciała mówiła, że ma coś do ukrycia, że czymś się martwi. Ale pomimo, że nie było dowodów na mężczyznę, to nie wszyscy policjanci uznali, że nic go z tą sprawą nie wiąże. Zwłaszcza jeden z policjantów uważał, że on jest kluczem do rozwiązania zagadki zniknięcia Elizy. Wcześniej wspominałam już o tym, że policja chciała wziąć ubrania Danilo do zbadania, ale wtedy jego ojciec interweniował i nie było takiej możliwości. To jednak jeden z policjantów się nie poddał i postanowił zgłosić się do prokuratora i przedstawić mu swoją hipotezę. Wnioskował też o zbadanie odzieży Danilo, jednak prokuratura nie wyraziła na to zgody. Zastanawiające jest też to, że nie przeszukano ani jego domu, ani kościoła, do którego poszła Eliza. Do tego dzień po zaginięciu dziewczyny wydarzyło się coś dziwnego, bo jedyny ksiądz, który miał klucze od wszystkich pomieszczeń w tym kościele, wyjechał sobie jak gdyby nigdy nic na parę dni. Z tym księdzem też będą jeszcze pewne kwestie, które będą budziły wątpliwości, ale wrócę do nich później. Na razie w obliczu tego, że ten policjant, o którym wspomniałam, co chwilę odbijał się od kolejnych drzwi, to postanowił chociaż, że sprawdzi historię Danilo. Czy coś już kiedyś zrobił, czy coś na niego mają, czy jest coś, co wzbudza jakiekolwiek podejrzenie. Okazało się, że był już zaangażowany w pewien atak w 1989 roku, kiedy bawił się z dwójką innych chłopców w taką zabawę kowboje i Indianie. No i w skrócie ta zabawa polegała na tym, że kowboje łapią Indian. I Danilo oczywiście był tym kowbojem, tylko chyba za bardzo wszedł w swoją rolę. Bo sprowadził ich do swojej tajnej kryjówki, tam im związał ręce, zawiązał im oczy, a następnie zamknął ich tam. I groził im, przekładając nóż do ich szyi, że jeżeli wyjdą stamtąd, to ich zabije. I jakoś tak wymachiwał tym nożem, być może specjalnie, że aż zrobił im małe rany na szyi, które potem wymagały szwów. Gdy zabawa się skończyła i chłopcy wrócili do domu, od razu powiedzieli swoim rodzicom, co takiego się stało. A ci postanowili złożyć zawiadomienie na policję. Sprawa skończyła się w sądzie, a ślad po niej pozostał w papierach. Następnie okazało się, że to nie jedyne dziwne zachowanie Restivo. W swojej historii miał także nękanie trzech studentek, które przez 3 miesiące mieszkały w mieszkaniu naprzeciwko jego mieszkania. Mężczyzna miał też do nich non-stop wydzwaniać, robić głuche telefony i generalnie cały czas uprzykrzać im życie. Miał też wysyłać im pornograficzne rysunki, jakieś dziwne listy miłosne, a nawet groźby śmierci. Chociaż podpisywał się fałszywym imieniem i nazwiskiem. Wydawało się więc, że były podstawy do tego, by uważać, że Danilo mógłby coś zrobić Elizie. Tylko, że były to tylko jakieś poszlaki. I nawet ta kwestia z tą raną i szpitalem nie była wystarczająca, aby jakoś dalej pociągnąć ten wątek. Zwłaszcza póki nie znaleziono na przykład ciała Elizy albo żywej Elizy. W tym czasie rodzina nastolatki prowadziła swoje poszukiwania. Między innymi Judah wrócił do kościoła i postanowił, że rozejrzy się po nim sam. Skoro policjanci nie chcieli tego zrobić, to chociaż on to zrobi. Udało mu się dotrzeć do kogoś, kto miał dostęp do kluczy i pozwolił mu zajrzeć do kilku pomieszczeń, ale nigdzie Elizy nie było. Już w pewnym momencie podszedł do ołtarza, zauważył drewniane drzwi. Z tego co wywnioskował, prowadziły one gdzieś na górę. Pomyślał, że jeszcze dobrze byłoby sprawdzić to pomieszczenie, dlatego wrócił do tej osoby, która udostępniła mu te klucze i poprosił o to, aby właśnie otworzyła te drzwi. Wtedy też się okazało, że jedyna osoba, która ma te klucze, czyli ten ksiądz, o którym już mówiłam, wyjechał i nie ma takiej opcji, aby ktokolwiek tam wszedł. Dlatego ksiądz zawołano do Mimi i z tego, co Judah się dowiedział, mężczyzna miał wyjechać, aby wziąć udział w jakichś rekolekcjach. Drugi brat Elizy także nie próżnował. Poprosił swoich przyjaciół, aby pomogli mu przeczesywać okolice kościoła i ogólnie tego miasta. Później dołączył też do nich Judah. Właściwie chodzili do wczesnych godzin porannych, ale nigdzie po dziewczynie nie było śladu. Do tego szukali jej także z samochodów. W tym czasie jej rodzice siedzieli obok telefonu, licząc, że ich córka w końcu zadzwoni. I gdy tylko odzywał się dźwięk telefonu, waliło im serce. Ale za każdym razem okazywało się, że to albo jacyś znajomi, albo krewni, albo dziennikarze. Były to dla nich naprawdę trudne chwile. 13 września policja dalej uważała, że zaginięcie Elizy to zwykła ucieczka z domu. W związku z tym rodzina nastolatki postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Dlatego też postanowili, że po całej potęsie rozwieszą plakaty, być może ktoś widział gdzieś zaginioną nastolatkę. Pytali też wszystkich przechodniów, ale nikt Elizy nie kojarzył. Policja w tym czasie zajęła się rutynowymi działaniami, m.in. policjanci kontaktowali się ze szpitalami i pytali, czy nie przyjęto w ostatnim czasie zaginionej dziewczyny. Niestety i to nic nie dało. Wkrótce sprawą zainteresowały się także media. Najpierw lokalne, a potem ogólnokrajowe. To też sprawiło, że na policję zaczęło się zgłaszać wiele osób, które miały informacje o zaginionej nastolatce, przynajmniej tak im się wydawało. Tak naprawdę wprowadzało to tylko większy chaos, bo każdy trop oczywiście musiał być sprawdzony, ale też właściwie żaden do niczego nie prowadził. Jednym z takich częściej pojawiających się tropów była informacja, że dziewczyna pasująca do opisu Elizy miała być widziana, jak wsiada do Fiata Uno. W kolorze białym. Zdaniem świadków robiła to dobrowolnie i nie wyglądała, jakby coś jej groziło. Pojawiały się też głosy z innych miast. Jeden ze świadków twierdził, że widział ją w Rzymie. Inny z kolei, że w Neapolu, co przy okazji pasowałoby do tego, co zeznał Danilo. W sprawę zaangażowała się także szkoła, do której uczęszczała Eliza. Dyrekcja wystosowała swój apel, mówiąc, że nikt nie może zrozumieć, co się z nią stało, że wszyscy nie dowierzają jej zaginięciu i mają nadzieję, że nie jest to motywowane niczym innym niż jej osobistą decyzją. Miała to być właśnie wiadomość wystosowana bezpośrednio do nastolatki i dyrekcja liczyła na to, że jak ją usłyszy, to może przemyśli sprawę i po prostu wróci, bo z tego co zrozumiałam, dyrekcja także wierzyła, że po prostu Eliza uciekła i w ten sposób chcieli jakoś do niej dotrzeć, żeby jeszcze raz przemyślała swoją decyzję i zmieniła zdanie. Mijały dni, na mieście krążyło coraz więcej ulotek o zaginięciu nastolatki, a policja wciąż nie za bardzo wiedziała, jakim tropem podążać dalej. Aż w końcu ich uwagę przykuł pewien mężczyzna, Albańczyk, i to właśnie na nim postanowiono się skupić. Według informacji, do jakich dotarli policjanci, mężczyzna miał znać zarówno Danilo, jak i właśnie Elizę i jej przyjaciółkę Elianę. Natomiast sam zainteresowany twierdził, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby ich kojarzył. Tym bardziej zaprzeczał temu, aby w ten ostatni niedzielny poranek, kiedy to Eliza zaginęła, miał widzieć tę trójkę. Ale dosyć szybko ustalono, że kłamał i tym sposobem stał się dla policjantów bardzo interesującą osobą, jeżeli chodzi o zaginięcie Elizy. I ogólnie taki mały spoiler, bo później cała trójka, czyli Eliana, Danilo i Albańczyk, czyli Eris, zostaną oskarżeni o składanie fałszywych zeznań. Ale tylko jedna z tych osób zostanie uznana za winną. Trop Albańczyka wydawał się obiecujący, natomiast oprócz tego, że kłamał, w zasadzie nie było znowu jak go powiązać z tą sprawą, więc tak naprawdę ten trop nie został dalej pociągnięty. Przesłuchanie Albańczyka, czyli Erisa, miało miejsce dokładnie 10 dni po tym, jak Eliza zaginęła. Czyli odbyło się 22 września i mężczyzna był przesłuchiwany w charakterze świadka. Tak naprawdę policja zainteresowała się nim głównie dlatego, że znaleźli się świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli tamtego dnia mężczyznę z Elizą. Dokładnie miało mieć to miejsce przy kościele, do którego wybrała się nastolatka. Oprócz tego, że Eris kłamał, iż nie znał Elizę, w zasadzie nic innego go z tą sprawą nie wiązało. Nie było, tak jak mówiłam, żadnych innych tropów. Do tego miał alibi. Miał tak naprawdę osoby, które mogły za niego poręczyć. Jedynie co jeszcze było interesujące w jego kwestii, to to, że posiadał biały samochód marki Fiat Uno. A tak jak już wam wspominałam, był samochód, do którego miała wsiadać dziewczyna podobna do Elizy. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o wątek tego mężczyzny. Ciekawą kwestią była opcja znalezienia pamiętnika nastolatki. Został on uważnie przeanalizowany i dosyć szybko śledczy zauważyli, że kilka stron zostało wyrwanych. Niektóre strony były też porwane, ale dało się odczytać niektóre słowa. I specjaliści, którzy pracowali nad tym, aby je rozszyfrować, uznali, że niektóre z tych słów były zapisane w języku albańskim. Jeśli chodzi jeszcze o ten wątek Albanii albańskiego, to pojawił się świadek, który twierdził, że był przekonany, iż później w 1994 roku widział Elizę właśnie w Albanii. I o dziwo policja potraktowała tę sprawę bardzo poważnie. Wysłano nawet odpowiednią ekipę na miejsce, mieli odnaleźć tę wspomnianą dziewczynę, ale dosyć szybko okazało się, że to nie była Eliza. Te wątki, które pojawiały się w tej sprawie, w zasadzie cały czas były takie same, bo albo jakiś świadek znowu zgłaszał się z informacją o tym, Fiacie Uno, albo sugerował, żeby przyjrzeć się Danilo Restivo ze względu na jego dziwne zachowanie, albo że na przykład widział ją w jakimś mieście typu Rzym. Z tym Fiatem Uno pojawiła się jeszcze jedna informacja, która wydaje się być w tym kontekście interesująca. Otóż okazało się, że jedna z przyjaciółek Elizy, Silvana Ferraciano, Twierdziła, że widziała, jak Eliza była zapakowana do takiego białego samochodu i następnie zmuszana do prostytucji. Więc ten wątek tego samochodu wydawał się dosyć ciekawy, że tyle osób na niego wskazywało, natomiast w zasadzie nie można było połączyć jakoś tego wątku z zaginięciem Elizy. Nie znaleziono żadnych śladów, ani nawet tego samochodu, do którego to by zmuszono Elizę, aby wsiadła. O sprawie zrobiło się bardzo głośno i dla wielu stała się niemal obsesją, coś jak jedna z kultowych włoskich zagadek. Coraz więcej osób się nakręcało i sugerowało jakieś teorie spiskowe. Widoczne to było zwłaszcza na forach, m.in. na jednym forum dyskusyjnym, na ten temat stworzono ponad 3000 postów. Niektóre przypominały niemal eseje i zawierały różne pomysły, przeczucia, podejrzenia, a nawet oskarżenia. Łącznie to forum śledziło ponad 250 000 osób. W międzyczasie jeden z braci Elizy założył stronę internetową gromadzącą informacje i wskazówki dotyczące zaginięcia jego siostry. I pewnego dnia otrzymał wiadomość, która niemal od razu go zmroziła. Napisała do niego osoba, która twierdziła, że jest Elizą. Dodała, że aktualnie przebywa w Brazylii i nie chce się z nikim kontaktować. Mężczyzna nie uwierzył, że wiadomość ta pochodzi od jego siostry i postanowił, że postara się wyśledzić IP, skąd wysłano tego maila. I bardzo szybko ustalił, że tego maila wysłano z Potensy, a dokładniej z kafejki internetowej. A że było to naprawdę bardzo szybkie działanie, niemal od razu jak tylko otrzymał tę wiadomość, to dowiedział się skąd została wysłana, po czym prędzej wraz z bratem popędzili do tej kafejki. I ku ich zaskoczeniu zobaczyli tylko jedną znajomą twarz. Akurat mężczyzna opuszczał kafejkę, ale od razu zwrócił ich uwagę. A był nim Danilo Restivo. Natomiast nie wiedzieli, czy jest to przypadek, czy jednak nie. Nic z tą informacją dalej nie mogli zrobić. Także i policja w zasadzie nie posuwała się naprzód. A to też sprawiło, że rodzina Klapsów postanowiła wynająć prywatnego detektywa. Wystąpili także we włoskim programie Chi l'ha visto, co można przetłumaczyć jako kto widział. A przynajmniej tak mi słownik podpowiada, więc jeżeli źle przetłumaczyłam, to poproszę o korektę. Z tego co się zorientowałam, jest to taki odpowiednik Crime Watch. Ale i tym razem żadne z tych działań nie przyniosło rozwiązania, a losy Elizy dalej były nieznane. Oprócz Danila Restivo była jeszcze jedna osoba, która zwróciła uwagę opinii publicznej i była to już osoba, o której wam wspominałam, a mianowicie ksiądz Don Mimi, który w bardzo dziwnych okolicznościach nagle wyjechał z parafii. Do tego zastanawiające było jeszcze to, że ksiądz twierdził, iż w ogóle nie kojarzył Danilo Restivo. Twierdził, że praktycznie nigdy nie miał z nim do czynienia. Krążyła też o nim opinia, że był bardzo surowym, ale kulturalnym księdzem. Do końca swoich dni, czyli do 2008 roku, cały czas zaprzeczał, że kiedykolwiek miał kontakt z Danilo. Tylko, że pojawiło się zdjęcie z 18 urodzin Danilo, które ukazywało, że właśnie ten ksiądz był gościem na jego imprezie urodzinowej. Do tego w zasadzie, jak już wrócił, to utrudniał prowadzenie jakiegokolwiek śledztwa. Między innymi odmawiał wstępu do kościoła w celu przeszukania go. Natomiast prywatny detektyw, który przez ponad dekadę pracował pro bono dla rodziny Klapsów, twierdził, że tak naprawdę ksiądz Don Mimi był orientacji homoseksualnej. Oficjalnie oczywiście to nie zostało potwierdzone, to była tylko opinia tego detektywa, który w ogóle twierdził, że cała ta sprawa to katastrofa, że w czymkolwiek by nie grzebał, to zaraz się okazywało, że tam jest ogromny bałagan. I że niestety, choć się starał, to przez te wszystkie lata nie udało mu się posunąć śledztwa naprzód. Wróćmy teraz do Danilo Restivo, bo w zasadzie jego wątek ma dalszą kontynuację. Mniej więcej rok po tym, jak zaginęła Eliza, mężczyzna stanął przed sądem za składanie fałszywych zeznań. A dokładniej chodziło o to, że na początku twierdził, że tamtego dnia w ogóle nie spotkał Elizę, co nie było prawdą. I dopiero jak został postawiony przed faktem, że świadkowie go widzieli z nastolatką, to dopiero opowiedział całą historię. Sprawa jednak zakończyła się grzywną. I dalej nikt ani z policji, ani z prokuratury nie uznał, że dobrze by było w końcu przeszukać teren kościoła. Uwagę śledczych bardziej skupiała Eliana, która ich zdaniem za dużo kręciła i nie do końca miała spójną wersję i to sprawiało, że mieli wrażenie, że cały czas coś ukrywa. Zwłaszcza, że po tym jak Eliza zniknęła, bardzo długo nie przyznawała się do prawdziwej wersji wydarzeń, tylko cały czas twierdziła, że były razem w kościele. Okazało się też, że matka chłopaka Eliany była jedną z tych osób, które zadzwoniły na policję i powiadomiły służby o Danilo Restivo, wskazując, że to właśnie nim powinno się zainteresować. Śledczy więc zastanawiali się, czy to nie było celowe działanie, aby odwrócić uwagę od Eliany. I jak wam wcześniej wspomniałam, że 3 osoby miały zarzuty odnośnie tego, że składały fałszywe zeznania, czyli była właśnie Eliana, był Danilo i był ten Albańczyk Eris, to tak naprawdę tylko Danilo został ukarany. Ale tak czy siak, Aliana przez wiele miesięcy miała problemy z tego powodu, bo sprawa w sądzie ciągnęła się bardzo długo, a policjanci też nie spuszczali z niej oka co jakiś czas, wracali do jej wątku i dopytywali. Mimo, że minął już rok od zaginięcia Elizy, to wciąż głównym wątkiem w tej sprawie, głównym tropem było to, że nastolatka uciekła z domu. Natomiast po mieście zaczęły chodzić pewne plotki. Mianowicie, że Mauricio Restivo, czyli ojciec Danilo, ze względu na swoje kontakty wpłynął jakoś na policjantów i sprawił, że mniej interesowali się jego synem. Podobnego zdania była rodzina Elizy, która nie kryła swojego rozczarowania odnośnie tego, jak było prowadzone śledztwo w sprawie zaginięcia nastolatki. W czerwcu 1994 roku dalej nie było żadnych nowych śladów. Można powiedzieć, że w zasadzie sprawa utknęła w martwym punkcie. Szef policji przygotował 8-stronicowy raport tymczasowy, w którym stwierdził, że Elisa była dobrze wychowana. Raczej nie było podstaw ku temu, by sądzić, że specjalnie naraziłaby swoją rodzinę na cierpienie w związku z ucieczką. I biorąc też pod uwagę, że jej rodzina nie była zbyt dobrze sytuowana, to raczej wykluczył porwanie dla okupu. Również teoria o tym, że nastolatka zostałaby uprowadzona i zmuszona do prostytucji, też nie była prawdopodobna. Szef policji motywował to tym, że raczej takie gangi nie działałyby w biały dzień w niedzielę w pobliżu ruchliwego kościoła, gdzie w zasadzie byłoby mnóstwo świadków takiego porwania. I w zasadzie wniosek, jaki wysunął, był bardzo zaskakujący jak na to, jak do tej pory było prowadzone to śledztwo. Bo mężczyzna w raporcie napisał, że jego zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że została zamordowana przez kogoś, kogo znała, a jej ciało ukryte gdzieś w potęsy. Do tego szef policji dodał taką adnotację, że w związku z tym, że Danilo Restivo był ostatnią osobą, która ją widziała, to jego zdaniem powinien być umieszczony na samym szczycie listy osób podejrzanych. Uznał też, że mężczyzna powinien być niezwłocznie umieszczony w areszcie. I z takim wnioskiem zwrócił się do sędziego, ale został on odrzucony z racji tego, że zdaniem sędziego nie było wystarczających dowodów, aby zatrzymać mężczyznę w areszcie. Na 10 września 1994 roku zaplanowano procesję w związku ze zbliżającą się rocznicą zaginięcia Elizy. Policjanci uznali więc, że będzie to dobry moment, aby jeszcze raz przesłuchać Danilo Restivo i na 2 dni przed tym wydarzeniem zaproszono go na komisariat. Na miejscu przedstawili mu swoje wątpliwości, otóż, że wyłapali sporo niespójności w jego opowieściach. Między innymi chodziło o jego wypadek, który opisywał na budowie i który był niezgodny z obrażeniami, jakich doznał. Zapytali więc go, czy nie chciałby czegoś dodać, czegoś wyjaśnić, być może coś by teraz uzupełnił. Ponieważ mężczyzna nie za bardzo współpracował, postanowili, że umieszczą go w areszcie, tak w zasadzie na 1 noc. I, co ciekawe, w tej samej celi umieścili też Albańczyka Erisa. A licząc, że czegoś ciekawego się dowiedzą, bo mężczyźni będą ze sobą rozmawiać, to w celi ukryli podsłuch. Ale niestety ich plan się nie powiódł i niczego takiego się nie dowiedzieli. Do tego w międzyczasie prawnik Albańczyka dosyć szybko zareagował i obwieścił mediom informację, że Eliza była widziana w Albanii, więc dlaczego jego klient jest trzymany w areszcie. Czas, który policjanci mieli na takie zatrzymanie, powoli dobiegał końca. Do tego pojawiła się burza w mediach, dlatego też byli zmuszeni wypuścić obu mężczyzn, nic się nie dowiadując. W styczniu 1995 roku Danilo pojawił się w sądzie właśnie, żeby zmierzyć się z zarzutami odnośnie krzywoprzysięstwa. I ogólnie sprawa dotyczyła składania fałszywych zeznań, to jednak wątek zaginięcia Elizy cały czas gdzieś się tam przeplatał. Jak wcześniej mówiłam, skończyło się grzywną, natomiast sam proces polegał mniej więcej na tym, że wezwano wielu świadków, co chwilę były jakieś przerwy, jakieś opóźnienia. Ale najciekawszym momentem były zeznania lekarza, który feralnego dnia opatrzył rękę Restivo i stwierdził, że jest mało prawdopodobne, że ta rana, którą wskazywał, była spowodowana upadkiem na placu budowy. Dodał, że jego zdaniem bardziej prawdopodobne jest to, że została spowodowana przez jakiś ostry przedmiot tnący. Miał na myśli nóż. Do sądu sprowadzono także kobietę, o której to Danilo miał rozmawiać tamtego dnia z Elizą. Teoretycznie mówił, że chciał się jej poradzić w sprawach sercowych, ale wyszło, że tak naprawdę Paola, bo tak miała na imię ta kobieta, nie za bardzo w ogóle wiedziała, o co chodzi. A dokładniej chodziło o to, że nic ją z Danilo nie łączyło, żadna relacja taka damsko-męska. Co więcej, Danilo sugerował, że to z nią się później miał spotkać po tym, jak rozstał się z Elizą i właśnie w drodze na spotkanie z nią mieć ten wypadek. Ale kobieta nie potwierdziła tego. Powiedziała, że nie byli tamtego dnia umówieni i ona w zasadzie nie wie w ogóle, o co chodzi. W każdym razie był to jednak proces dotyczący krzywoprzysięstwa, a nie zaginięcia Elizy. Dlatego też skończyło się na grzywnie. Ale nie był to jedyny proces, który dotyczył Danilo, bo oddzielnie było rozpatrywane także to, że mężczyzna nękał 3 kobiety i ogólnie za to groziło mu do 18 dni więzienia, ale i w tym wypadku otrzymał grzywnę. Ale choć pierwsze wyroki zapadły, to w ramach dalszego postępowania, ostatecznie w marcu 1995 roku, Danilo Restivo został uznany za winnego umyślnego podawania fałszywych informacji i skazania na 20 miesięcy więzienia. Jego prawnik wypowiedział się w mediach, że nie może zrozumieć, dlaczego jego klient został skazany, dlatego że według niego te dowody, które zostały przedstawione, nie były solidną podstawą do takiego wyroku. W tym samym czasie toczyły się też procesy Albańczyka Risa i Eliany, i oba te procesy zakończyły się uniewinnieniem. Powoli zbliżała się druga rocznica zaginięcia Elizy. Potensa jednak cały czas żyła tą sprawą. Mieszkańcy rozważali wszystkie wątki i doszukiwali się teorii spiskowych. Niektórzy nawet uważali, że ten ksiądz, Don Mimi, był jakoś zamieszany w zaginięcie Elizy, bo tak naprawdę mieli jakiś tam na przykład romans. Ale oczywiście nigdy nie zostało to potwierdzone i należy to traktować jako plotki. Danilo został zwolniony z więzienia po odsiedzeniu 9 miesięcy. I na tym zasadzie w tym momencie jego wątek się zakończył, jeżeli chodzi o śledztwo, bo już dalszych kroków nie podjęto w jego sprawie. Na policję zgłosiły się jednak 2 kobiety, które twierdziły, że w jakiś tajemniczy sposób ktoś obciął im kosmyk włosów, gdy podróżowały transportem publicznym. I funkcjonariusze w zasadzie dosyć poważnie podeszli do tej sprawy, bo nawet umówili je z rysownikiem i razem stworzyli wizerunek potencjalnego sprawcy. I chyba nie będziecie zaskoczeni, jeżeli powiem, że rysunek, jaki powstał, obraz tego mężczyzny, był zaskakująco podobny do Danilo. Policjanci to wychwycili i postanowili kobietom pokazać zdjęcie mężczyzny. Obie stwierdziły, że to był właśnie on. I gdy już miało to ruszyć, miały zatem iść kolejne kroki, to zakwestionowano poprawność tej identyfikacji. W związku z tym ostatecznie w tej sprawie niczego nie zrobiono. Czas mijał, a sprawa zaginięcia Elizy budziła coraz mniej zainteresowania. Prawie już nie pisano o niej w gazetach i w zasadzie tylko rodzina wciąż chciała poznać prawdę. Dlatego gdy tylko była taka możliwość, to udzielali wywiadów, chodzili do telewizji, robili wszystko, aby o sprawie Elizy nie zapomniano. W 1998 roku, gdy minęło już 5 lat od zaginięcia nastolatki, policja ogłosiła, że sprawa dalej pozostaje otwarta, ale śledztwo nie będzie już aktywnie prowadzone. To też sprawiło, że w zasadzie nie było żadnego zainteresowania mediów tą sprawą. Wcześniej już wspominałam, że jej brat stworzył stronę internetową, na której opisywał sprawę swojej siostry i w zasadzie w ten sposób walczył, aby jeszcze to zainteresowanie jakoś podsycać, żeby jeszcze ludzie nie zapomnieli o tym, że jego siostra zaginęła. Ogólnie rodzina postanowiła, że nigdy się nie podda, że będzie do końca życia szukać Elizy. Jej mama tak to skomentowała. Tutaj się urodziłam, tutaj umrę. A kiedy umrę, chcę mieć świadomość, że zrobiłam wszystko dla Elizy. Ale choć wszyscy członkowie rodziny robili co mogli, aby odnaleźć nastolatkę, to niestety niczego nowego w tej sprawie się nie dowiedziano. To też sprawiło, że rodzina była pogrążona w bólu, miała poczucie straty i do tego jeszcze osamotnienie, bo już nikt tą sprawą się nie interesował. Minęło 9 lat. W 2002 roku Danilo Restivo postanowił, że się przeprowadzi. A dokładniej poznał kobietę przez internet, Włoszkę, która mieszkała w Wielkiej Brytanii. Postanowił, że do niej pojedzie. I w związku z tym osiedlił się w Bournemouth. Co ciekawe, w jednym z badań to miasto zostało uznane za najszczęśliwsze miejsce w Brytanii, gdzie 82% ankietowanych wyrażało zadowolenie ze swojego życia. Jest to też stosunkowo ciche i spokojne nadmorskie miasto, położone na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka około 190 tysięcy mieszkańców. A jednym z nich była 48-letnia Heather Barnett, która urodziła się i wychowała w hrabstwie Dorset. I teraz zajmiemy się jej historią, ale to nie oznacza, że do historii Elizy już nie wrócimy. Heather była uważana za nieśmiałą i cichą, ale w pewnym momencie wyszła ze swojej skorupy, pokonała swoją nieśmiałość. Dzięki temu, że jako nastolatka śpiewała w chórze kościelnym i bardzo często wyjeżdżała na występy, a to też sprawiło, że coraz bardziej się oswajała z ludźmi. Już jako dorosła osoba była postrzegana jako taka bardzo radosna, przebojowa, bardzo też przyciągała do siebie ludzi. Nieobojętny był też jej los zwierząt, dlatego postanowiła, że zatrudni się jako asystentka weterynarza. W międzyczasie poznała też mężczyznę, Davida Marsha, w którym się zakochała, a że było to uczucie odwzajemnione, to skończyło się ślubem. Para doczekała się 2 dzieci, syna Terry'ego w 1987 roku, a następnie 4 lata później, w 1991 roku, na świat przyszła ich córka, Caitlin. Niestety był to też czas, kiedy przestało im się układać i wkrótce postanowili, że wezmą rozwód. I tak też się stało. Dzieci zostały z Heather i razem we trójkę przenieśli się do mieszkania na parterze w budynku z czerwonej cegły, znajdującym się w spokojnej dzielnicy. Oprócz tego, że zajmowała się pomocą zwierzętom, to jeszcze potrafiła szyć. I postanowiła skorzystać z tej umiejętności, a przy okazji jakoś dorobić do swojej pensji i w ten sposób zapewnić odpowiedni byt dzieciom. Na jej usługi w zasadzie było wielu chętnych, bo niemal z całego hrabstwa Dorset. Prosili ją o to, aby uszyła im na przykład zasłony, obrusy, poduszki czy ubrania. Wkrótce w zasadzie stało się to jej głównym zajęciem i dlatego też pracowała w domu. Bardzo się z tego cieszyła, bo dzieci były jej oczkiem w głowie i dzięki temu mogła z nimi spędzać jeszcze więcej czasu. Można powiedzieć, że sytuacja Heather była dosyć stabilna. Nie była zbyt zamożna, ale wiodła szczęśliwe życie. Miała wielu przyjaciół, była dobrze odbierana przez sąsiadów, no i ponad życie kochała swoje dzieci. 12 listopada 2002 roku dzień zaczynał się jak każdy inny. Rano Heather przygotowała dzieciom śniadanie, niedługo miały wyjść do szkoły, a ona zająć się swoimi sprawami. Dzień był szary, padało, nic nie zapowiadało tego, że zakończy się w jakiś nietypowy sposób. Terry i Caitlin zazwyczaj sami chodzili do szkoły, ale tego dnia z racji pogody Heather powiedziała, że ich odwiezie. Do domu wracała około godziny 8:30. I ten poranek był w zasadzie dalej dla niej typowy. Zaczęła od tego, że zrobiła sobie filiżankę herbaty, aby spokojnie usiąść i sprawdzić, co ma dzisiaj do zrobienia, jakie zlecenia. I zaplanować sobie pracę na najbliższe godziny. O 15:30 do domu wróciły dzieci Heather. Pierwsze, co rzuciło im się w oczy, to to, że drzwi wejściowe nie były zamknięte. I było to coś dziwnego, dlatego że zazwyczaj, gdy mama była sama w domu, to zawsze je zamykała. Ale pomyśleli, że może tym razem po prostu coś odwróciło jej uwagę i zapomniała. Dlatego jak gdyby nigdy nic, weszli do środka. Zostawili swoje plecaki i wołali mamę, licząc, że zaraz do nich przybiegnie, jak zwykle przytuli i ucałuje. Ale pomimo ich nawoływań, Heather nigdzie nie było widać. Upewnili się, że widzieli samochód mamy przed domem, więc raczej zakładali, że daleko nie mogła pójść. Być może skoczyła na chwilę do sąsiadki i zaraz wróci. Pierwszy postanowił rozejrzeć się Terry, który zauważył, że maszyna do szycia Heather była wciąż na wierzchu, tak jakby kobieta miała jeszcze dokończyć jakieś zlecenie. Tylko że po przejrzeniu się chłopak zauważył, że panuje tu jakiś nieporządek. Coś jest nie tak. W tym czasie Caitlin postanowiła pójść do łazienki i zobaczyć, czy przypadkiem tam nie ma jej mamy, więc nieśmiało zapukała. Ale i tu nie było żadnej odpowiedzi. Delikatnie pchnęła drzwi i wtedy zauważyła coś, co bardzo ją przeraziło. Na podłodze leżała zakrwawiona Heather i wyglądała, jakby nie żyła. Po chwili do Caitlin dołączył Terry, który przejął kontrolę nad sytuacją i zaraz wziął telefon, a następnie zadzwonił na pogotowie. I zaczął mówić, że to nie jest żart, ale jego mama została zamordowana. Następnie dzieci wybiegły na ulicę i nerwowo wymachiwały, aby ściągnąć uwagę któregoś z sąsiadów i otrzymać pomoc. Wymachujących Terry'ego i Caitlin zauważyła para z naprzeciwka i natychmiast ściągnęła ich do swojego domu. Widać było, jak te dzieci były bardzo przerażone. Próbowali się od nich dowiedzieć, co się takiego stało, co sprawiło, że są w takim stanie. Wtedy też rodzeństwo opowiedziało im, jaki widok zostali w domu, że zadzwonili już na policję i pogotowie i nie wiedzą, co robić dalej. Para powiedziała, że najlepiej będzie, jeżeli wrócą w okolice swojego mieszkania i poczekają na przyjazd policji, aby powiedzieć im wszystko dokładnie, co się stało. Wkrótce na miejsce przybyła policja. Otoczyła kordonem całą ulicę, mówiąc mieszkańcom, że jest to miejsce zbrodni i bardzo proszą, aby się nie zbliżać. Przy okazji też prowadzili rutynowe działanie, czyli spisywali nazwiska wszystkich gapiów. Na miejsce wezwano techników, pojawił się także patolog, który miał za zadanie ustalić przyczynę śmierci Heather. Wstępne ustalenia były takie, że kobieta otrzymała 10 ciosów w głowę, z których każdy mógł być śmiertelny. Następnie sprawca podrżnął jej gardło, do tego rozpiął jej spodnie oraz zerwał stanik. W ten sposób odsłonił jej klatkę piersiową. Nóż, którego użyto do tego morderstwa, miał mieć długość 14 cm i znajdował się obok głowy Heather. Wszystko wskazywało na to, że był to atak o podłożu seksualnym, chociaż nie znaleziono śladów nasienia. To, co jednak było dziwne, to to, że w ręku Heather znajdowały się kosmyki włosów. I choć początkowo śledczy myśleli, że to były kosmyki włosów Heather, to później się okazało, że nie, należały do innej kobiety. Jednak najbardziej przerażająca była myśl, że właśnie taki widok zostały dzieci Heather i że sprawca był bezduszny. Dosyć szybko udało się ustalić, że Heather musiała zostać zabita mniej więcej po tym, jak podrzuciła dzieci do szkoły. Około godziny 9:30. Twierdzić miało to też to, że między 10.50 a 16.15 na numer domowy wykonano 4 połączenia i żadne z nich nie zostało odebrane. W zakup domu panował bałagan. Wiele mebli zostało przewróconych, co wskazywało na to, że Heather walczyła o swoje życie. Na podstawie śladów krwi ustalono, że kobieta próbowała uciekać. W tym czasie dostawała też kolejne ciosy w głowę, aż w końcu jeden z nich sprawił, że straciła przytomność. Wtedy też miała zostać zaciągnięta do łazienki. Po zbadaniu luminolem łazienki śledczy odkryli, że zachowały się ślady butów. Były one zrobione we krwi i potem ktoś próbował je wytrzeć. Ale udało się określić, że te odciski pochodziły z buty Nike i że rozmiar był od 9 do 11, czyli mniej więcej od rozmiaru 43 do 46, więc ta rozpiętość była dosyć spora. Później te same ślady odkryto także w innych pomieszczeniach i widać było, że sprawca najpierw poszedł do pomieszczenia, w którym kobieta szyła, a potem wrócił do głównego korytarza. Ponieważ później ślady się urywały, podejrzewano, że morderca miał ze sobą drugą parę butów i że zanim wyszedł z tego mieszkania, to właśnie zmienił te buty. O tym, że była to raczej napaść na tle seksualnym, miało świadczyć to, że z mieszkania niczego nie skradziono, a przynajmniej motyw rabunkowy został wykreślony. Zbadano także drzwi wejściowe i stwierdzono, że nie było tam żadnych śladów włamania. Mogło to oznaczać, że Heather znała swojego mordercę i sama wpuściła go do środka. Sprawdzono także odciski w całym domu i ku zaskoczeniu śledczych nie odkryto żadnych, które nie pasowałyby do domowników. Oznaczało to, że sprawca planował to morderstwo i miał przy sobie rękawiczki. Śledczy podejrzewali też, że nie tylko buty wziął ze sobą na zmianę, ale także ubranie, bo na pewno przy takim ataku musiało być mnóstwo krwi i miałby ją na swoim ubraniu. Dlatego detektywi zakładali, że przed wyjściem także się przebrał. Dokładne przeszukanie domu doprowadziło jeszcze do tego, że w pokoju, w którym szyła Heather, czyli w jej szwalni, znaleziono ręcznik, który nie należał do żadnego z domowników. Do tego na tym ręczniku znaleziono plamy krwi. Jak się później okazało, wszystkie należały do Heather. Natomiast nie wiadomo dlaczego, ale potem prawdopodobnie sprawca powiesił go na krześle. Być może ten ręcznik posłużył mordercy, aby wytrzeć się po ataku na kobietę i w ten sposób jej krew znalazła się na tym ręczniku. Ciekawe jednak, że po prostu zostawił ten ręcznik, nie bał się, że będzie to dowód, który go jakoś obciąży. Następnie rozpoczęto przesłuchania sąsiadów, ale okazało się, że w tym czasie mało kto był w domu, a jak już ktoś był, to w zasadzie niczego nie słyszał. A przynajmniej świadkowie stwierdzili, że w tym czasie nie słyszeli ani żadnych krzyków, ani jakichś hałasów, które by zwróciły ich uwagę. I było to w zasadzie zaskakujące, bo przecież Heather walczyła o swoje życie i na pewno w związku z tym był jakiś hałas. Nie mając za bardzo punktu zaczepienia, policjanci stwierdzili, że zaczną od dwóch tropów. Po pierwsze sprawdzą bazę osób, które były już skazane za podobne przestępstwa, a po drugie, że przyjrzą się byłemu mężowi Heather. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, to niestety wszystkie osoby, które znajdowały się w promieniu do 10 km od domu Heather, były w stanie podać alibi, które wykluczało to, że mieli coś wspólnego z tą zbrodnią. W przypadku męża sytuacja się powtórzyła, do tego nie było żadnych dowodów, które w jakikolwiek sposób miałyby powiązać go z tą sprawą, więc i ten trop odpuszczono. Śledczy musieli więc poczekać na wyniki badań, próbek, które pobrano z miejsca zbrodni, między innymi tych kosmków włosów, które trzymała Heather. Wtedy też odkryto, że włosy nie należały do ofiary, ale do zupełnie innej kobiety. W dodatku nie były wyrwane, tylko starannie obcięte. Mierzyły około 9 cm. Czyżby sprawca przyniósł je ze sobą i zostawił jako taki swój znak rozpoznawczy, tak zwany podpis? To śledczy musieli jeszcze ustalić. W międzyczasie otrzymali jeszcze nagrania, które potwierdzały, że krótko po 9:00 Heather została nagrana w swoim samochodzie, białym Fiacie Punto, jak skręcała w uliczkę prowadzącą do jej domu. Do tego udało się też ustalić bardzo niepokojącą informację. Otóż Terry powiedział, że mniej więcej tydzień przed tą tragedią zginęły klucze do ich domu. I że dziwnym zbiegiem okoliczności było to akurat tego dnia, gdy jego sąsiad, którego nazywał Włochem Denim, przyszedł do nich i poprosił o zrobienie zasłon. Okazało się też, że ten sam sąsiad, jak tylko dowiedział się o tej tragedii, przyszedł do dzieci i zaczął je pocieszać. Dosyć szybko też policjanci ustalili, że mężczyzna mieszkał naprzeciwko rodziny i tak naprawdę nazywał się Danilo Restivo. Natomiast przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, wszystkim przedstawiał się Danny. Policja postanowiła więc się nim zainteresować. Między innymi poprosili go o pokazanie im jego butów. A miało to miejsce 5 dni po morderstwie. Policjanci, rozglądając się po jego mieszkaniu, zauważyli, że w wannie znajdują się buty firmy Nike, którym zastosowano kąpiel w wybielaczu. Zostały więc zabezpieczone i zabrane do zbadania. Cały czas też próbowano ustalić, do kogo mogły należeć kosmyki włosów. Na razie policjanci wiedzieli, że do innej kobiety, ale nie wiedzieli do jakiej. Dzięki specjalnemu badaniu, opartym na analizie izotopów, udało się ustalić, że kobieta mieszkała w Wielkiej Brytanii, ale w ostatnim czasie podróżowała albo do Hiszpanii, albo południowej Francji, albo na Florydę. Policjanci wierzyli, że w związku z tym, iż te włosy były tak starannie obcięte, to będzie klucz do rozwiązania zagadki, to napad na Heather. Kolejnym ciekawym powiązaniem było to, że gdy policjanci przyjrzeli się historii Danilo Restivo, to okazało się, że miał takie dziwne zachowanie, że właśnie nieznajomą kobietą obcina włosy. Śledczy mieli więc wrażenie, że mają podejrzanego na wyciągnięcie ręki. Problem polegał jednak na tym, że nie mieli nic takiego w 100% wiążącego go z tą sprawą i na razie nie mogli nic zrobić. Czyli dokładnie tak samo jak w przypadku Elizy Klaps. Policjanci wiedzieli, że szukają człowieka, który jest w jakiś sposób dysfunkcyjny społecznie. Do tego jest świadomym i sprytnym przestępcą, zdolnym do planowania i dokonywania morderstwa bez pozostawienia obciążających go dowodów. Co ciekawe, według jednego z funkcjonariuszy, który przesłuchiwał Danilo we Włoszech, jeszcze w sprawie zaginięcia Elizy Klaps, Restivo był przygotowany, chłodny, bardzo przebiegły oraz zaskakująco precyzyjny w swoich odpowiedziach. Jeśli chodzi o Danilo, który przedstawiał się sąsiadom jako Danny, to do Wielkiej Brytanii przeniósł się w maju 2002 roku i od razu zamieszkał w tym mieszkaniu naprzeciwko Heather i jej dzieci. Nie mieszkał jednak tam sam, tylko z tą kobietą, którą poznał przez internet, również Włoszką, o imieniu Fiamma. Mężczyzna niezbyt dobrze operował językiem angielskim, ale jakoś był w stanie się dogadać. Bardzo podobało mu się to miejsce. Natomiast czuć było, że Danilo i Fiamma raczej trzymają się na uboczu. Ze sobą rozmawiali głównie po włosku i niezbyt chętnie zawierali znajomości z innymi. Co trochę wynikało z tego, jaką osobą był Danilo, a trochę z tego, że nie do końca potrafił posługiwać się językiem angielskim, choć planował to zmienić. Zapisał się m.in. na kurs komputerowy w lokalnym centrum szkoleniowym, gdzie także planował uczyć się angielskiego, aby też potem spokojnie znaleźć pracę. Mimo, że Danilo i Fiamma trzymali się raczej z boku, to ze swoimi sąsiadami, czyli Heather i jej dziećmi, mieli raczej dobry kontakt. Więc gdy doszło do morderstwa Heather, to oni zaopiekowali się później jej dziećmi. Jeszcze wtedy nikt nie podejrzewał, że 5 dni później Danilo stanie się głównym podejrzanym. Potem jak zabrano jego buty do badań, poproszono go także, aby stawił się na policji na przesłuchanie. Był tam przepytywany o to, gdzie był tamtego dnia, gdy doszło do tragedii. Twierdził, że z domu wyszedł między 8.10 a 8.20 i potem ruszył w stronę przystanku autobusowego, gdzie czekał na autobus. Wybierał się do tego centrum szkoleniowego, gdzie odbywał kurs komputerowy. Jako dowód pokazał także swój skasowany bilet, na którym widniała data oraz godzina 8.44. Później miał uczestniczyć w zajęciach cały dzień, a do domu wrócić około 15.45. Porównując czas nagrania, gdy uchwycono samochód Heather i czas skasowania biletu, śledczy raczej założyli, że faktycznie nie było możliwości, aby to on był sprawcą. Choć dalej mieli co do niego podejrzenia. Nie wierzyli mu, że jest niewinny, ale na ten moment nic więcej nie mogli zrobić, więc puścili go wolno. Detektyw prowadzący przesłuchanie powiedział, że Restivo sprawiał wrażenie nieudolnego. Z kolei śledztwo wykazało, że osoba, która była odpowiedzialna za to morderstwo, musiała być bardzo dobrze zorganizowana. Więc miał wrażenie, że Danilo nie pasuje do tego opisu. Bo to, co śledczy wiedzieli na pewno, to to, że morderstwo Heather było bardzo starannie zaplanowane i nie było w nim nic spontanicznego. Wyglądało też to tak, że to był atak wymierzony w Heather. Nie była przypadkową ofiarą. Ale pomimo zebranych dowodów i przyjętych tropów, na początku 2003 roku śledczy dalej nie wiedzieli, kto odpowiadał za ten atak. Łącznie przesłuchali już ponad 100 osób, ale żadna z nich nie potrafiła wskazać na kogokolwiek, kto mógł żywić np. urazy do Heather, albo do jej dzieci, albo mieć jakikolwiek powód, by ją skrzywdzić. W trakcie śledztwa przeszukano także okolice, szukając jakichkolwiek dowodów powiązanych z tą sprawą, ale bez skutku. Do tego plakaty ze zdjęciem Heather rozwieszono po całym mieście. Proszono, aby każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje, niezwłocznie zgłosił się na policję. Niedługo po tym organizacja Crime Stoppers zaoferowała 10 tysięcy funtów dla każdego, kto przyczyni się do rozwiązania tej sprawy. W maju 2003 roku policja zdecydowała się na to, aby sprawdzić komputer Heather. Analizując dane na nim zawarte, odkryto, że na tydzień przed swoją śmiercią Heather wysłała maila do przyjaciela. opisała w nim sytuację, gdy zaginęły jej zapasowe klucze. Kobieta zawarła tam też informację, że wszystko się stało po tym, jak odwiedził ją sąsiad i od tej pory nie mogła w ogóle już znaleźć tych kluczy, więc podejrzewała, że może przez pomyłkę je zabrał. Zostawiła też kartkę w jego skrzynce pocztowej z prośbą, aby sprawdził właśnie, czy nie ma jej kluczy, jeżeli tak, to żeby je zwrócił. Oczywiście tym sąsiadem był Danilo Restivo i wydawało się, że zbyt często to nazwisko pojawia się w śledztwie. Do tego jeszcze te buty, które niemal były wykąpane w wybielaczu. Tym razem śledczy postanowili jeszcze dokładniej prześledzić historię mężczyzny. W internecie znaleźli informacje o tym, że mężczyzna był zaangażowany w sprawę zaginięcia włoskiej nastolatki. Sprawa ta miała miejsce w 1993 roku i do tamtego momentu nie została jeszcze rozwiązana. Wydawało się, że naprawdę jest zbyt wiele zbiegów okoliczności, które wiążą tego mężczyznę z tymi dwiema sprawami. Dlatego choć wcześniej wykluczyli Danilo z listy osób podejrzanych przez to, że miał to alibi, to postanowili się jeszcze raz jemu przyjrzeć. Dokładniej sprawdzić jego alibi i upewnić się, że niczego nie przeoczyli. Dosyć szybko okazało się, że ktoś majstrował przy godzinie, o której według zapisków mężczyzna miał pojawić się na kursie komputerowym. Ogólnie uczestnicy kursu wpisywali się do takiej księgi, tam pisali godzinę i dawali swój podpis. Po uważnym przyjrzeniu się tym zapiskom, śledczy stwierdzili, że ktoś zmienił godzinę z 10:28 na 9:00, a to oznaczało, że Danilo Restivo wcale nie miał alibi. I oczywiście zostawał jeszcze ten bilet autobusowy. Ale to, że został skasowany o 8:44, nie oznaczało, że przez cały ten czas mężczyzna potem jechał tym autobusem. Mógł na przykład wysiąść na następnym przystanku. A zatem mężczyzna znów stał się głównym podejrzanym. Tylko, że po raz kolejny dowody przeciwko niemu były zwykłymi poszlakami. Nie było też motywu, nie było żadnych dowodów, które by go łączyły z tą sprawą. Dlatego też, gdy mijała pierwsza rocznica od tej tragedii, śledczy postanowili, że ujawnią dodatkowe informacje opinii publicznej, licząc, że zgłosi się ktoś, kto popchnie śledztwo dalej. Powiedziano wtedy o odciskach butów oraz o tym, jak ktoś bardzo w sposób brutalny oprzedł się z klatką piersiową Heather, a dokładniej za pomocą noża niemal zmasakrował jej piersi. Kiedy i to działanie nie przyniosło żadnych rezultatów, w końcu policjanci z Wielkiej Brytanii postanowili, że czas nawiązać kontakt z włoskimi policjantami. Wtedy też przekazali włoskiej stronie, że Danilo jest cały czas w ich kręgu zainteresowania jako osoba powiązana z morderstwem Heather i że proszą o wszelkie informacje, które mogłyby im pomóc. Wtedy też włoska policja potwierdziła, że w ich notatkach Danilo figuruje jako fetyszysta włosów, że ma na swoim koncie nękanie, że został oskarżony o składanie fałszywych zeznań i że w zasadzie też był głównym podejrzanym, jeżeli chodzi o sprawę Elisy Klaps. To też sprawiło, że angielscy policjanci uznali, że czas zacząć obserwować mężczyznę i dowiedzieć się, z kim mają do czynienia. W trakcie tych obserwacji m.in. zauważono, że mężczyzna często chodził do parku, który był w takim odosobnionym miejscu, i tam widać było, jak przeglądał się samotnym kobietom. Mimo, że było ciepło, to miał przy sobie zawsze rękawiczki. Ciągle też zmieniał koszulki, zawsze miał jakąś schowaną w bagażniku i te koszulki były takie same. Do tego zauważono też, że jego relacja z Fiomą jest taka dosyć specyficzna. Kobieta była schorowana, cierpiała na artretyzm, miała też dwóch synów z poprzedniego małżeństwa. Ale w trakcie obserwacji wyszło, że Fiamma i Danilo zachowują się, jakby ona była jego mamą, a on jej dzieckiem. Zdecydowanie nie wyglądało to tak, jakby łączyła ich romantyczna relacja. W ogóle zachowanie Danilo było dziwne. Czasami wyglądało to tak, jakby myślał, że jest dzieckiem. Do tego pojawiły się kobiety, które twierdziły, że Danilo obciął im włosy. Na przykład zgłosiły się dwie uczennice, które twierdziły, że gdy Danilo siedział za nimi w autobusie, to akurat w tym momencie ktoś im obciął włosy. Z kolei pewien mężczyzna zgłosił się na policję, twierdząc, że widział Restivo w autobusie, jak w sposób bardzo specyficzny trzymał ręce na swoim groczu i jego zdaniem po prostu się masturbował, patrząc na obcą kobietę. Dlatego śledczy z Wielkiej Brytanii dowiedzieli się o zabawie w kowbojów i Indian, w której Restivo przesadził, a potem rodzice chłopców, którym zrobił krzywdę, zgłosili się na policję. To wszystko sprawiło, że postanowiono przeprowadzić rutynową kontrolę i pewnego dnia funkcjonariusze zatrzymali Restivo, był w swoim samochodzie i przeprowadzili rutynową kontrolę. Między innymi kazali mu otworzyć bagażnik. To, co tam zobaczyli, bardzo ich zaskoczyło, bo był tam nóż do filetowania, dwie pary nożyczek, kominiarka i rękawiczki. Natomiast nie było w tym nic nielegalnego, za co mogliby go na przykład aresztować. Więc w zasadzie, oprócz tego, że było to dziwne, to nic za tym nie szło. Ale śledczy postanowili nie odpuszczać i w 2004 roku otrzymali zgodę na przeszukanie jego mieszkania. Tam też pod komodą znaleźli kosmyk włosów przywiązany zieloną tasiemką, a do tego sportowe buty, które ktoś wyczyścił wybielaczem, a w środku widać było ślady krwi. Wyglądało to tak, jakby ktoś do nich włożył zakrwawioną stopę. Wspominałam, że alibi Danilo było też wątpliwe z tego względu, że ktoś widać było majstrował przy godzinie przyjścia mężczyzny na kurs. Natomiast nie było pewności, że zrobił to Danilo, dlatego poproszono eksperta do spraw kryminalistyki cyfrowej, aby sprawdził, czy w tym czasie ktoś korzystał z komputera, na którym powinien pracować Restivo. Okazało się, że między 9.08 a 10.10 nie było żadnej aktywności na tym komputerze, tak jakby w ogóle nikt go nie włączył. Ale najważniejszym dowodem, którym dysponowali śledczy, okazał się być ten zielony ręcznik, na którym ujawniono profil DNA, który następnie porównano z próbką od Restivo. I uzyskano wynik, że szansa na to, że pochodzi od kogoś innego niż Danilo, wynosi 1 do 57 tysięcy. Mając takie dane, policjanci ponownie postanowili skonfrontować się z mężczyzną i przedstawili mu swoje nowe odkrycie. Wtedy też mężczyzna powiedział, że właśnie sobie coś przypomniał. Że faktycznie jak wtedy poszedł do Heather i prosił, aby uszyła mu zasłony, to wziął ze sobą ten ręcznik i musiał przypadkowo go tam zostawić. Oczywiście śledczy nie uwierzyli w tę bajkę. Zwłaszcza, że to wyjaśnienie nie tłumaczyło, w jaki sposób w takim razie znalazłaby się tam krew Heather. Jeden ze śledczych pracujących przy tej sprawie tak skomentował postać Danilo. Uznaliśmy, że Restivo stanowi prawdziwe zagrożenie dla społeczeństwa. I zrobiliśmy wszystko, co konieczne, aby upewnić się, że jest obserwowany. Stanowił bezpośrednie i realne zagrożenie dla kobiet. Dlatego też policja miała na niego oko 24 godziny na dobę. Do 12 maja ponownie był widziany w parku i zachowywał się podejrzanie. Policjanci wiedzieli, że nie mogą dłużej ryzykować, że znowu zrobi komuś krzywdę. Zwłaszcza, że w pewnym momencie zauważyli, jak kucał za niewysoką trawą i obserwował pewną kobietę, która biegała po okolicy. Wyglądało to tak, jakby zamierzał ją zaatakować. Dlatego też funkcjonariusze postanowili się ujawnić i podejść do niego, choć nie do końca szczerze wyjaśnili mu powód zaczepienia. Powiedzieli, że w tej okolicy doszło do włamania i teraz przepytują wszystkich. I bardzo proszę, aby pokazał, co przy sobie ma. A mężczyzna miał przy sobie worki na śmieci, nożyczki, rękawiczki, kominiarkę i torbę zawierającą duży nóż. Jeśli chodzi o nóż, to twierdził, że znalazł go przechadzając się po parku i zabrał, bo bał się, że jakieś dziecko na niego na przykład nastąpi i zrobi sobie krzywdę. Później okazało się, że akurat tego samego noża, tej samej wielkości, brakowało z takiego bloku noży w jego domu, takiego kompletu noży, a zatem policjanci wiedzieli, że mężczyzna kłamie. Poza tym nie byli naiwni i wiedzieli, że taki zestaw takich dziwnych rzeczy raczej nie nosi każdy z nas przy sobie. Tylko, że prawdopodobnie mężczyzna planował przeprowadzić atak. Być może chciał skrzywdzić tę kobietę, którą obserwował. Dlatego też policjanci wiedzieli, że muszą się pospieszyć i jak najszybciej zatrzymać mężczyznę. W końcu stało się do 22 czerwca. Oficjalnie Danilo Restivo został aresztowany w związku z podejrzeniem o zamordowanie Heather. Tym razem śledczy postanowili nie odpuścić mężczyźnie podczas przesłuchania. Mocno naciskali na to, aby opowiedział, jak wyglądał dzień, w którym kobieta została zamordowana. Natomiast wydawało się, że Danilo w ogóle to nie rusza, wręcz odwrotnie. Zachowywał spokój i właściwie trzymał się historii, którą opowiedział jako pierwszą. W tym czasie, gdy mężczyzna był przesłuchiwany, jeden z braci Elizy, Judah, cały czas był zajęty poszukiwaniem swojej zaginionej młodszej siostry. Gdy dowiedział się, że Danilo Restivo został aresztowany w Wielkiej Brytanii, stwierdził, że koniecznie musi tam pojechać i spotkać się z detektywami odpowiedzialnymi za dochodzenie. Postanowił, że przekaże im wszystkie informacje, które do tej pory sam zebrał. A gdy tak się stało, z powrotem wrócił do Potensy, a tam rozlepił w całym mieście plakaty ze zdjęciami Heather i Elizy, sugerując, że te dwie sprawy są ze sobą powiązane. To też przy okazji sprawiło, że ponownie przyciągnął uwagę mediów. W zasadzie już chyba wszyscy wierzyli, że te sprawy są ze sobą powiązane. Także śledczy zajmujące się tymi dwiema sprawami, którzy też cały czas ze sobą współpracowali. A oczywiście tym powiązaniem miała być osoba Danilo Restivo. Postanowiono jeszcze sprawdzić, czy przypadkiem ten kosmyk włosów, który znaleziono w dłoni Heather, nie należał do Elizy. Ale po badaniach okazało się, że nie były to włosy Elizy. Mimo ogromnych chęci i determinacji, wciąż nie było dowodu, który jednoznacznie wiązałby Danilo z obiema sprawami. Jeśli chodzi jeszcze o sprawę brytyjską, to w programie Crime Watch wyemitowano specjalny program na ten temat. Pokazano też tam zapiski z kamer. Liczono, że w ten sposób policja zwróci uwagę ewentualnych świadków i że zgłoszą się po prostu z informacjami. Z kolei we Włoszech w 2007 roku na pewnej włoskiej stronie powstał wątek o Danilo Restivo, który śledziło ponad 350 tysięcy ludzi. Głównie toczyły się tam rozmowy o tym, czy ma coś wspólnego ze zniknięciem Elizy. I później okazało się, że sam Danilo miał tam kilka kont i cały czas sprawdzał, co nowego piszą na jego temat. Bo choć mężczyzna został aresztowany, jak wam wspominałam, to niestety został wypuszczony z racji tego, że wciąż nie było wystarczających dowodów. W 2008 roku, dzięki postępowi w technologii, na 100% potwierdzono, że krew, która znajdowała się na zielonym ręczniku, należała do Heather. Od dawna już spekulowano, że sprawca musiał nim wytrzeć twarz albo ręce i teraz wydawało się, że było na to potwierdzenie. Natomiast tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o te ślady, które pochodziły od prawdopodobnego sprawcy, to nie można było określić tego ze 100% pewnością, tylko właśnie potwierdzono, że jest to szansa 1 do 57 tysięcy, że jest to Danilo. Więc w zasadzie wyglądało to tak, jakby śledczy cały czas chodzili w kółko wokół tych samych dowodów, które w zasadzie już mieli pod nosem, ale nie były one takie 100%. Jeśli chodzi o buty, to pojawił się taki problem, że w związku z tym, że potraktowano je wybielaczem, to niemożliwe było uzyskanie profilu DNA. A zatem, gdy już wydawało się, że w tej sprawie nic nie ruszy naprzód, bo ciągle te dowody były niewystarczające, to 17 marca 2010 roku stało się coś nieoczekiwanego. Tego dnia grupa robotników i konserwatorów udała się do kościoła, w którym po raz ostatni była widziana Eliza. Po zimie kościół wymagał naprawy i fachowcy chcieli się zorientować, co dokładnie muszą naprawić. Dwóch mężczyzn weszło przez drewniane drzwi, znajdujące się koło ołtarza, i weszło na górę na poddasze budynku. Ponieważ było tam ciemno, włączyli swoje latarki i próbowali oświetlić pomieszczenie. W pewnym momencie jeden z nich zauważył, że w kącie leży coś dziwnego i postanowił podejść bliżej. Obok leżała jakaś sterta gruzu. Najpierw ją oświetlił, a później skierował latarkę obok. I wtedy zobaczył, że patrzył na coś, co wygląda jak zmumifikowane ludzkie ciało. Na miejsce natychmiast wezwano policję. Obok ciała znaleziono także zegarek, okulary, kolczyki, sandały i resztki ubrań, które należały do kobiety. Nie wiadomo było, czyje było to ciało, ale śledczy podejrzewali, że może należeć do zaginionej Elizy. Sandały były ułożone pod dziwnym kątem. Ciało w połowie przykrywał gruz. Okulary wciąż znajdowały się na nosie. Późniejsze badania wykazały, że ciało należało do nastolatki, która została zgięta 9 razy w klatkę piersiową, prawdopodobnie za pomocą nożyczek, a później uduszona. Dostrzeżono także, że na rękach miała rany, które wskazywały na to, że się broniła. Jej spodnie z przodu zostały porwane, również jej biustonosz został przecięty. Ustalono także, że w okolicach miednicy miała sporo siniaków. To z kolei wskazywało, że prawdopodobnie została wykorzystana seksualnie przed śmiercią. Natomiast nie znaleziono żadnych śladów nasienia. Ale za to w jej dłoniach znaleziono dwa starannie przycięte kosmyki włosów. Wszystko wskazywało na to, że nastolatka zginęła w miejscu, w którym ją znaleziono. Następnie ktoś schował ciało w kącie i przysypał je gruzem. I wszystko wskazywało na to, że jest to zaginiona Eliza. Również rzeczy, które znaleziono przy ciele, zostały przez rodzinę zidentyfikowane jako te należące do nastolatki, to jeszcze potrzeba było udowodnić to poprzez badania DNA. Okazało się też, że oprócz tego, że ustalono DNA nastolatki, to jeszcze znaleziono DNA należące do dwóch różnych osób. Po pierwsze potwierdzono, że właśnie znaleziono Eliza Krabs. Po drugie wykluczono, że jedno z tych dwóch DNA mogłoby należeć do Danilo. Nie udało się ustalić, do kogo te dwie próbki należały, natomiast jedynie co ustalono, to że to byli mężczyźni. Najgorsza była jednak ta świadomość, że przez ten cały czas, przez te 17 lat, Eliza była w tym samym miejscu, w którym widziano ją po raz ostatni. I że przez kluczowe zaniedbania nikt nie trafił na jej ciało. I w tym czasie cały czas normalnie odprawiano tam msze, w sensie w kościele. Ale nie było też tak, że do tego pomieszczenia na tym poddaszu nikt nie wchodził. Bo między innymi spotykała się tam czasami młodzież, jednak nikt nie zauważył ciała dziewczyny. Jak to się stało, że przez tyle lat nikt jej nie znalazł? Rodzina Elizy uważała, że to, co odkryli ci konserwatorzy, to już była inscenizacja. Że ktoś w międzyczasie dokonał pewnego naruszenia i przeniósł ciało Elizy. To znaczy, że musiał je odkryć dużo wcześniej. Rodzina uważała, że stoi za tym ksiądz Don Mimi. Natomiast nie można już było tego zweryfikować, bo mężczyzna zmarł w 2008 roku. Na jaw wyszła jednak inna zaskakująca informacja. Otóż okazało się, że kilka miesięcy wcześniej obecny proboszcz, inny niż ten, który był w momencie, gdy Eliza zaginęła, poprosił grupkę kobiet o to, aby wysprzątała poddasze. Wtedy też kobiety trafiły na ciało Elizy i jak najszybciej poinformowały o tym proboszcza. Ten z kolei postanowił o tym zawiadomić w pierwszej kolejności biskupa, ale ostatecznie tego nie zrobił. Dlaczego? Powód wydaje się być bardzo prozaiczny. Otóż okazało się, że biskup tego dnia był bardzo zajęty i nie przyjmował żadnych telefonów. A następnego dnia proboszcz już zupełnie zapomniał o tej sprawie. I w zasadzie nie wiem, jak to możliwe, że można zapomnieć o tym, że na poddaszu leży czyjeś ciało. Ale takie było tłumaczenie. Co więcej, proboszcz poprosił, aby te osoby także zachowały milczenie, żeby nikomu o tej sprawie nie mówiły. Później jednak zaczął przeciekać dach i to też był powód do tego, aby dokonać niezbędnej naprawy. Jak się pewnie domyślacie, rodzina Elizy była oburzona, ale właściwie nie tylko, bo całe miasto było w szoku, a mieszkańcy nie wyobrażali sobie, jak można było tak postąpić. Trudno też było zrozumieć wszystkim przyczynę tego, że ten kościół tak naprawdę nigdy porządnie nie został przeszukany. Czy to chodziło o jakąś niekompetencję czy korupcję? Wywołało to ogromne oburzenie, ale też sprawiło, że mieszkańcy zaczęli się jednoczyć i bardzo szybko wyrósł taki spontaniczny ogród Elizy, gdzie ludzie przynosili kwiaty i pluszowe misie. W końcu też ruszyło się coś w sprawie Danilo Restivo, bo 19 maja 2010 roku został zatrzymany przez policję w Dorset pod zarzutem morderstwa Heather. 28 maja 2010 roku wyniki sekcji przeprowadzonej na szczątkach Elizy Krabs nadal były tajne. Jedynie co śledczy poinformowali, że sprawca zadał jej prawdopodobnie 13 ciosów nożem. 29 czerwca 2010 roku do prasy trafiła część zdjęć zrobionych podczas odkrycia zwłok Elizy. A 6 lipca dyrektor Instytutu Medycyny Sądowej wyjawił, że na poddaszu znaleziono materac i to właśnie na nim znaleziono ślady nasienia, z których wyizolowano DNA dwóch mężczyzn. Uznano jednak, że mogli to być mężczyźni, którzy tam nocowali i wcale nie musieli mieć czegoś wspólnego ze sprawą Elizy. Z kolei 12 września w Potensie zorganizowano demonstrację ku pamięci Elizy Krabs. Setki obywateli wyszło na ulicę, by domagać się sprawiedliwości. 25 października opublikowano informację, że dokonano dalszych odkryć. Między innymi na podłodze poddasza oraz na pięcie Elizy znaleziono małe kamyczki, które miały świadczyć o tym, że nastolatka weszła na poddasze sama i dopiero później została tam zaatakowana. Do ataku sprawca używał nożyczek i noża, a zadając jej kolejne ciosy, był bezlitosny. Wszystko wskazywało też na to, że w trakcie tego ataku przewracał jej ciało i zadawał jej ciosy w kolejne miejsca. Z poddasza zebrano także odciski palców, a następnie porównywano je z odciskami, które pobrano od Danila Restivo. Okazało się też, że na koszuli Elizy znaleziono ślady krwi i śliny, które nie należały do niej. Późniejsze badania wykazały, że należały do Danila Restivo. Badania kryminalistyczne szczątków Elizy były żmudne i długotrwałe. Dlatego też rodzina mogła ją oficjalnie pochować dopiero 2 lipca 2011 roku. Źródła podają różną liczbę osób uczestniczących w jej pogrzebie, ale najczęściej pojawiła się liczba 7 tysięcy. Naprawdę wiele osób chciało więc ją uroczyście pożegnać. W tym czasie trwały dalsze analizy dowodów, jakie znaleziono na poddaszu. I bardzo zastanawiający był pewien guzik, który zdecydowanie był charakterystyczny dla sutanny. Do tego oliwy do ognia dodało zdjęcie, na którym było widać księdza Dona Mima, który nie miał właśnie takiego samego guzika przy swojej sutannie. Natomiast tego wątku nie wyjaśniono i nie potwierdzono, że ten ksiądz miał cokolwiek wspólnego z tą sprawą. Natomiast samo odkrycie ciała Elizy było w końcu tym, co sprawiło, że ruszyło brytyjskie śledztwo i dlaczego właśnie można było zatrzymać Danilo. Sędzia, który zapoznał się ze sprawą, wydał zgodę na to, aby wprowadzić włoskie dowody ze względu na uderzające podobieństwo obu spraw. Oficjalnie proces w jego sprawie w Anglii zaczął się 4 maja 2011 roku. Ponieważ Danilo wciąż niezbyt dobrze operował włoskim, sprowadzono specjalnie dla niego tłumacza. Na sali była obecna także mama Elizy, która przyjechała specjalnie, aby uczestniczyć w procesie i dostała zgodę na to. Prokuratura, która przedstawiała akt oskarżenia, dzięki wcześniejszej zgodzie sędziego, mogła spokojnie przedstawiać dowody w sprawie Elizy. Dlatego też mama Elizy dostała zgodę na to, aby uczestniczyć w tym procesie. Jedynie co, to sąd podkreślił, że ława przysięgłych ma oceniać tylko kwestie zbrodni dotyczącej Heather i nie muszą podejmować żadnej decyzji odnośnie Elizy. Natomiast dowody ogólnie były tak mocne i tak jednoznaczne w przypadku obu spraw, że nikt nie miał wątpliwości, że są ze sobą powiązane. Łącznie proces trwał 7 tygodni. Przedstawiono wtedy wszystkie dowody, nakreślono mniej więcej sylwetkę Danilo, wspomniano właśnie o jego fetyszu, który polegał na tym, że obcinał obcym kobietom włosy oraz o tym, że został przyłapany, jak śledził kobiety, które były akurat same na spacerze w parku albo na przykład biegały. Przedstawiono też te wszystkie dowody, które podważały jego alibi. Udowodniono, że w zasadzie to alibi było wymyślone. Jeden z biegłych, który się wypowiedział odnośnie tego, w jaki sposób zostały pocięte ubrania obu ofiar, stwierdził, że z dużym prawdopodobieństwem zrobiła to ta sama osoba. Jeśli chodzi o to, że Danilo został przyłapany w parku, jak podglądał kobiety, to bronił się w ten sposób, że on tam po prostu poszedł na spacer. I że w momencie, jak został przyłapany w tej trawie, to podziwiał przyrodę. Jeśli chodzi o kominiarkę, która została przy nim znaleziona, to on po prostu miał problemy z zatokami i czasami musiał ją zakładać. Zaprzeczył też, że miał się masturbować publicznie kiedykolwiek, ale przyznał się do tego, że zdarzało mu się obciąć obcym kobietom włosy. Twierdził, że ten nawyk pojawił się u niego, gdy miał 15 lat. Mówił, że lubi to uczucie, gdy trzyma te włosy i zapach tych włosów. A kontynuował takie działania, dlatego że nie zdawał sobie sprawy, że to może być jakieś przestępstwo. Ławie przysięgłych przedstawił swoją osobę jako niezrozumianą, samotną, która po prostu chciała być kochana. 30 czerwca 2011 roku ława przysięgłych, która składała się z 7 mężczyzn i 5 kobiet, obradowała przez 5 godzin, aby ostatecznie ogłosić swój werdykt. I w związku z ich decyzją Danilo Restivo został uznany za winnego morderstwa Heather Barnett. Na pewno też najtrudniejszym momentem tego procesu było to, jak córka Heather, Kathleen, przedstawiła swoje oświadczenie o tym, jak to wydarzenie na nią wpłynęło. Jak to miała koszmary i ciągle powracała do tamtego momentu. I że teraz boi się wchodzić do łazienki. Powiedziała też, że był to moment, w którym czuła, jakby jej serce zostało wyrwane. Powiedziała, że już mama nigdy z nią nie będzie świętowała żadnego sukcesu. Że już nie będzie przy niej. I że to na zawsze odmieniło jej życie. To tylko tak naprawdę upewniło owe przysięgłych, że nie ma innej możliwości niż taka właśnie decyzja. Sędzia, który skierował swoje słowa do Danilo, powiedział, że dowody w tej sprawie pokazują, że jest on zimnym, zdeprawowanym i wyrachowanym mordercą i że tak naprawdę zasługuje na dożywocie, bez minimalnego okresu kary. Dodał też, że jest to jedna z tych spraw, która będzie prześladowała wszystkich, którzy brali w niej udział. W związku z tym sędzia powiedział, że w zasadzie rozważał karę śmierci, ale uznał, że to byłoby za dobre dla mężczyzny, za łatwe. Ostatecznie 30 czerwca 2011 roku Danilo Restivo usłyszał wyrok dożywocia. Początkowo miał nie mieć możliwości opuszczenia więzienia, jednak później po apelacji został ten wyrok skrócony do minimalnego okresu 40 lat. Czyli po 40 latach mężczyzna mógłby się ubiegać o zwolnienie warunkowe. Ale teraz na Danilo czekał drugi proces, tym razem we Włoszech. Wielka Brytania wyraziła zgodę na to, aby został tymczasowo wydany z gwarancją powrotu do Wielkiej Brytanii. Czyli w momencie, gdy zostanie wydany wyrok we Włoszech, mężczyzna miał być z powrotem sprowadzony do Wielkiej Brytanii, by tam odbywać swoją karę. Proces we Włoszech, a dokładnie w Salerno, rozpoczął się 8 listopada 2011 roku w trybie skróconym. Już na pierwszej rozprawie prokuratorzy podkreślali, że mężczyźnie mogłoby grozić nawet dożywocie. Ogólnie jednak proces odbywał się ostatecznie bez jego obecności, dlatego że w związku z tym, że w Wielkiej Brytanii Danilo złożył apelację, to nie mógł w tym momencie zostać przewieziony do Włoch. W związku z tym to właśnie on wystąpił o to, aby ten proces został skrócony. Sąd wyraził na to zgodę i proces odbywał się bez jego obecności. Danilo nie zdecydował się jednak na przyznanie do winy, ale występując o skrócenie procesu, jednocześnie też nie mógł kwestionować dowodów. Wyrok został wydany już 3 dni później, bo 11 listopada, i Restivo został skazany na 30 lat więzienia oraz dożywotni zakaz sprawowania funkcji publicznych i do tego miał jeszcze zapłacić 700 tysięcy euro rodzinie Klapsów jako odszkodowanie. Słysząc ten werdykt, rodzina Elizy wybuchła płaczem. Były to łzy szczęścia i ulgi, że w końcu mogą zakończyć ten rozdział. Choć na pewno był to też ogromny smutek, bo pewnie przez cały ten czas mieli jeszcze nadzieję, że może jednak Eliza kiedyś wróci. W związku z tym, że Danilo został oficjalnie skazany w tych dwóch sprawach, to zaczęto się zastanawiać, czy przypadkiem nie były to jedyne morderstwa, których się dopuścił. I przyglądano się zwłaszcza dwóm sprawom. Jedną z nich było zaginięcie 27-letniej Koreanki, Eriki Aron, która zniknęła ze swojego domu w północno-zachodnim regionie Włoch. Natomiast nigdy jej ciało nie zostało odnalezione. A drugą sprawą, która była rozważana, to była sprawa innej koreańskiej studentki, Yeon-Ko Jin-a, którą w skrócie nazywano Oki, i za której morderstwo został skazany mężczyzna, który nigdy nie przyznał się do winy. Kobieta mieszkała w Bournemouth i około 3 nad ranem 12 lipca 2002 roku wracała do swojego domu. Była u przyjaciółki, a że mieszkała 3 bloki dalej, to uznała, że nic jej nie grozi. Wróci sobie spokojnie do domu i tam się wyśpi. Ktoś jednak ją zaatakował i 3-krotnie dźgnął w plecy. Nie zginęła na miejscu, dopiero później w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Początkowo policja nie miała żadnego tropu, ale wkrótce znalazła się pewna kobieta, Beverly Brown, która była narkomanką i prostytutką, i to ona właśnie wskazała potencjalnego podejrzanego, a dokładniej Omara Benguita. Świadek widziała, jak jakiś samochód bardzo szybko zawrócił i następnie odjechał, a potem zauważyła leżącą kobietę. Problem jednak polegał na tym, że kobieta na swoim koncie miała już składanie fałszywych zeznań. Policja jakby jednak się tym nie przejęła i uznała ją za wiarygodnego świadka, a następnie skazała za to morderstwo Omara, który w rezultacie otrzymał dożywocie. Niektórzy jednak uważają, że mężczyzna jest niewinny, a winnym jest właśnie Danilo, wskazując, że sposób postępowania, jak i wygląd ofiary, był charakterystyczny właśnie dla Restivo. Natomiast oficjalnie w tej sprawie niczego nie zmieniono i dalej za to morderstwo jest skazany Omar. Jeśli chodzi jeszcze o sprawę Elizy, to po tym jak zapadł wyrok, rodzina nastolatki mówiła, że z jednej strony cieszy się z tego wyroku, ale w tym dramacie nie ma miejsca na zwycięstwo. Mama Elizy mówiła, że chciała, by jej córka tu była, żeby przez te ostatnie 20 lat po prostu jej towarzyszyła i że ten wyrok w zasadzie jej tego nie wynagrodzi. Rodzina też miała za złe policji, że tak zaniedbała to śledztwo, że nigdy nie przeszukano tego kościoła i że odpowiedź na to, co stało się z Elizą, powinni mieć dużo wcześniej. Choć wyrok w tej sprawie zapadł, to rodzina Klapsów nie ustaje w poszukiwaniach pozostałych winnych. Kto i dlaczego postanowił zatuszować tę sprawę? Dlaczego nie przeszukano kościoła? Dlaczego przez tyle lat nie odnaleziono ciała Elizy? Jak to w ogóle możliwe, że proboszcz, który dowiedział się o tym, że na poddaszu leży czyjeś ciało, nic z tym nie zrobił? No i czyje DNA znaleziono przy szczątkach Elizy? Rodzina nastolatki chce poznać odpowiedzi na te pytania, bo nie jest zadowolona z tych odpowiedzi, które do tej pory dostała. I na koniec, jeżeli chodzi jeszcze o inne sprawy, w które mógł być zaangażowany Restivo, to tak naprawdę tych podejrzeń jest znacznie więcej. Na forach możecie znaleźć bardzo dużo informacji. Natomiast to są głównie jakieś podejrzenia, zgadywanki, dlatego postanowiłam, że nie będę wszystkich przytaczać. Kościół, w którym dokonano tego makabrycznego odkrycia, został zamknięty. Natomiast w tym roku zrobiło się o nim dosyć głośno, dlatego że w internecie pojawiły się wzmianki o tym, że są plany ponownego otwarcia kościoła. Dla wielu osób jest to szokujące, a wręcz wywołuje gniew. Natomiast nie znalazłam informacji, czy w końcu go otwarto, czy nie, więc jeżeli coś wiecie na ten temat, to dajcie znać. I to już w zasadzie wszystkie informacje, jakie znalazłam na ten temat. W zasadzie było ich całkiem dużo i trudno to było zebrać, ale mam nadzieję, że w miarę mi się udało jakiś porządek zachować. Na koniec mam dla Was jeszcze taką wiadomość. Otóż postanowiłam, że w związku z tym, że niedługo zbliżają się drugie urodziny kanału, to uczcimy je w trochę inny sposób. Jeżeli śledzicie moje social media, to już pewnie wiecie, a jeżeli nie, no to może po raz pierwszy właśnie teraz usłyszycie, że proponuję Wam spotkanie. A dokładniej spotkanie 25 lipca, czyli w niedzielę, w Warszawie, niedaleko Stadionu Narodowego. Ale jeszcze jestem w trakcie dopinania szczegółów, więc jeżeli będą Was interesowały, to zapraszam Was właśnie na Facebooka albo Instagram, bo tam pewnie będę informowała co dalej. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziemy mogli się spotkać na żywo. Dziękuję za Wasze wsparcie. Cieszę się, że już mijają nam 2 lata i że dalej się tutaj słyszymy. Dziękuję też wszystkim osobom, które postanowiły mnie wspierać. Tym moim patronom, a zwłaszcza Alicji, która ostatnio dołączyła do bycia moją patronką i to z najwyższą kwotą, jaką do tej pory otrzymałam, bardzo dziękuję, oraz Jakubowi, który już od bardzo dawna mnie wspiera. Przypominam, że wymieniam po imieniu tylko tych patronów, którzy wybrali określony próg, ale oczywiście jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczna. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania co do naszego spotkania, to albo piszcie bezpośrednio do mnie na Instagramie albo Facebooku. I przypominam, że jeżeli chcecie polecać mi jakieś sprawy, to najlepiej wysłać je na maila, bo wtedy mi po prostu nie uciekają i na podstawie Waszych maili potem tworzę sobie listę tych spraw. Jestem też ciekawa, co sądzicie o dzisiejszej sprawie, właściwie historii, bo sprawy były dwie. Co sądzicie o postępowaniu włoskiej policji, o postępowaniu brytyjskiej policji. Jestem ciekawa Waszych przemyśleń, dajcie znać w komentarzu. Mam nadzieję, że długość odcinka Wam się podobała. Przyznam, że wymagało to ode mnie naprawdę wiele pracy, więc będzie mi bardzo miło za wszelkie subskrypcje i łapki w górę. A teraz życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.